był niedoceniony i tak wydaje się, że jednak już w roku 81 nie do końca zadbano o zaakcentowanie tego znaczenia Lubelskiego Lipca i te takie normalne ludzkie egoizmy powodują, że w zasadzie to Gdańskowi przypisano całe sukcesy roku 1980, a trzeba powiedzieć, że to nie tylko Lubelski Lipiec, bo Lubelski Lipiec to był czymś wyjątkowym w kraju, być może przed Świdnikiem protestowało kilkadziesiąt zakładów pracy, nawet nie chciałbym wymieniać, ale ta fala niepokoju już od 1 lipca jakby się przetaczała przez Polskę, bo podwyżka wówczas cen tych artykułów podstawowych na produkty podstawowego tego utrzymania spowodowała wielkie niezadowolenie. Wyjątkowość Świdnika polega na tym w lipcu, że to w Świdniku został przeprowadzony pierwszy strajk. Nie 2-3-godzinny postój, jakiś wiec, tylko był 4-dniowy strajk. A później ta fala strajku przetoczyła się przez całą Lubelszczyznę. Wzięło udział ponad 170 zakładów pracy i trudno powiedzieć, ile to było ludzi, bo historyk oparł swoją informację na początku lat 90. w oparciu o meldunki Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, które nie mogą być wiarygodne, bo i też nie dotarł w tamtym czasie do wszystkich źródeł, bo było podane, że strajkowało 150 zakładów. My dziś wiemy, że było 174. Ale to był taki czas, że i w Świdniku, i we wszystkich innych zakładach nie tylko strajkowali bezpartyjni, ale i ci, że tak powiem, towarzysze wówczas byli też niezadowoleni z poziomu życia i sposobu organizowania tego życia.
Ten czas badają historycy z rozmów, z relacji świadków tamtego wydarzenia. Wiemy i podkreślają to bardzo często ci świadkowie, że tak naprawdę ten przysłowiowy kotlet był tylko pretekstem do tego, żeby zacząć coś, co było związane z chęcią, z wielkim pragnieniem wolności życia w innej rzeczywistości.
Przede wszystkim chodziło o, że chcieliśmy po prostu poszerzyć sobie wówczas trochę przestrzeni wolności, bo żyliśmy w państwie totalitarnym, państwo wszystko kontrolowało, trzeba było być posłuszny i grzeczny, żeby pójść, jak ktoś chciał się dokształcać pracując, to musiał otrzymać zgodę, pozytywną opinię. Jak miało się dziecko, to trzeba było mieć zgodę kolektywu, żeby umieścić go w żłobku, w przedszkolu i tak dalej. Więc państwo po talony na samochody, działki pracownicze, inne, że tak powiem, trzymało obywatela za przysłowiowe gardło i on nie mógł nic zrobić. Więc była to ta forma poszerzenia i te chociażby postulaty świadczą o tym, były one jeszcze daleko idące, ostrożne, bo rok, lipiec 80 roku był swego rodzaju ewenementem, bo też ta forma, wcześniejsze wszystkie protesty, ludzie wychodzili na ulicę i tam dochodziło do tych krwawego tłumienia tychże protestów. A tutaj ta mądrość wówczas, że pozostajemy w miejscu pracy i nie wychodzimy na ulicy, nie dajemy się, że tak powiem, sprowokować, żeby weszli między ludzi prowokatorzy, rzucili kamieniami, bo i był pretekst do tego, że idą bandyci i trzeba ich, że tak powiem, spacyfikować.
Świadkowie tych wydarzeń wiedzą doskonale, jak wtedy wyglądała sytuacja i w Świdniku, i w Lublinie, i w wielu innych miejscach w kraju. Według badań CBOS-u okazuje się, że około 20% Polaków, zapewne jest to młode pokolenie, w ogóle kojarzy, co się działo w tym czasie, wie, czym był na przykład stan wojenny. 47% Polaków wie i jest w stanie ten czas zidentyfikować. Jest grupa, która się być może nie chce przyznać do tego. 20% Polaków nie wie. To nie jest optymistyczna informacja, biorąc pod uwagę, że minęło niewiele czasu, 42 lata.
No i właśnie to jest ten dramat ostatnich 30 lat kształcenia, ponieważ młodzież nie była w szkole kształcona o tym i nie przekazywana była wiedza nie tylko o Lubelskim Lipcu, ale również i o stanie wojennym i o całym dramacie, że tak powiem, funkcjonowania tego systemu totalitarnego. No była swego rodzaju jakaś blokada, żeby o tym okresie nie uczyć. Mam nadzieję, że ten nowy przedmiot, który obecnie minister Przemysław Czarnek wprowadza, przyczyni się do tego, żeby ta rzeczywistość obecna, współczesna również dotarła do młodzieży. My, żeby i o lipcu młodzież się uczyła, wydaliśmy w tym roku publikację naukowo zobowiązujące dziedzictwo lubelskiego Lipca, gdzie w pigułce jest i historia Lublina jako całości od jego powstania, i lubelszczyzny, i wydarzeń lubelskiego Lipca. I mam nadzieję, że ta publikacja stanie się taką lekturą pomocniczą dla naszego województwa, młodzieży naszego województwa, żeby była do...
A proszę powiedzieć, czy publikacja, pana zdaniem publikacja naukowa, to nie jest za mało? Czy tego typu to znaczy działania się, to nie jest, to jest za mało? Są świadkowie wydarzeń.
Są świadkowie. My czynimy obecnie starania, żeby jeszcze stworzyć takie swego rodzaju muzeum historii mówionej i przygotowujemy się, żeby jeszcze tych, którzy żyją, bo trzeba dziś powiedzieć, że już większość tychże bohaterów często anonimowych, oni już nie żyją, już nic nie powiem, ale jeszcze jest trochę ludzi żyjących i chcemy ich, że tak powiem, utrwalić i żeby to zostało dla przyszłych pokoleń.
Bo te świadectwa są bezcenne, a proszę mi powiedzieć, na jakim etapie jest przygotowanie tego muzeum?
Znaczy się, ono muzeum jest, jeżeli będziemy mieli wsparcie, bo jest deklaracja prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka, jest deklaracja naszych polityków, że wsparcie również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa będzie. Jest również, mam nadzieję, że również pan marszałek się do tego przyłączy. Jesteśmy w stanie to wspólnymi siłami i solidarność możemy zrobić. My mamy przygotowane do tego studio. Możemy w zasadzie już wystartować, z tym odpalić.
Relacje świadków, co jeszcze?
Kolejne zamierzamy, bo nakręciliśmy już kilka filmów takich, no całkowicie dokumentalnych się już dziś nie da, ale takie fabularyzowane, dokumentalne filmy z bohaterami również będziemy jeszcze nakręcać z tych wydarzeń, które miały miejsce. Tak w lipcu, jak i później cały stan wojenny, bo Lublin i Lubelszczyzna odcisnęła takie poważne piętno w walce o wolną i niepodległą ojczyznę.
Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.